On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Podczas naszych ostatnich rozmów na temat przyjmowania Komunii Świętej, sposobu przyjmowania Komunii Świętej, pojawiło się takie pytanie również w rozmowach po tej audycji, jak mogła wyglądać liturgia Eucharystii sprawowana przez Jezusa Chrystusa, czyli jak wyglądała liturgia Wielkiego Czwartku. Jest to pytanie, które nurtuje chrześcijan i chociaż tak jak mówi papież Benedykt XVI, nie ma to znaczenia dla faktu tego, jak dzisiaj wygląda msza święta, jak wyglądała historia mszy świętej, ponieważ sama Ostatnia Wieczerza jest pewnym przejściem między Starym a Nowym Testamentem i już pierwsza Eucharystia po zmartwychwstaniu była czymś innym, to jednak warto sobie takie pytania zadawać i szukać na nie odpowiedzi. W odpowiedzi, jak wyglądała liturgia paschalna za czasów Jezusa Chrystusa, warto sięgnąć do źródeł. Mamy kilka źródeł, które są rzeczywiście dla nas bardzo pomocne. Rękopisy z Qumran, czyli tak zwane zwoje z Nadmorza Martwego, to taki starożytny zbiór żydowskich rękopisów przepisanych między II wiekiem przed naszą erą a 70 rokiem naszej ery. Zawiera liczne pisma z czasów właśnie drugiej świątyni, a więc za czasów Jezusa. Oczywiście mamy także dzieła Józefa Flawiusza. Był to żydowski pisarz, historyk, faryzeusz, żyjący w I wieku naszej ery. Są niezwykle ważnym świadectwem takiej żydowskiej historii i kultury w czasach Jezusa, tak? I pierwotnego Kościoła. To są takie znane dość rzeczy. Mamy jeszcze Miszne, to taki obszerny zbiór ustaw tradycji żydowskiej. Mamy tutaj tradycję rabinistyczną na myśli, żyjących od 50 roku przed naszą erą do około 200 roku naszej ery. Targumy, czyli takie starożytne żydowskie tłumaczenia i parafrazy Biblii z hebrajskiego na aramejski. Talmud babiloński, czyli taki ogromny, ponad 30-tomowy zbiór tradycji rabinów żyjących tak mniej więcej od roku 220 naszej ery do 500 naszej ery, czyli jest to, można powiedzieć, źródło późniejsze, dwa wieki po Jezusie, jednakże zawiera zarówno rozstrzygnięcia prawne, jak i interpretacje biblijne w formie takich obszernych komentarzy do wcześniejszego naszego dzieła, czyli do Miszny, no i oczywiście Midrasze. Midrasze to są takie starożytne żydowskie komentarze do różnych ksiąg biblijnych, bardzo popularne wśród niektórych księży dzisiaj, którzy mówią dość dobre słowo, mocne. Ci księża często odwołują się do Midraży, my też to będziemy robić. Proszę Państwa, Jezus przez całą swoją Ewangelię zmierza do Jerozolimy, gdzie ma zamiar ustanowić rzeczy nowe. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że Pascha, czyli święto, które Jezus obchodził, podczas którego umarł, a później zmartwychwstał, to święto, które już za czasów Jezusa związane jest tylko i wyłącznie z Jerozolimą. Oczywiście mamy te opisy pierwszej Paschy żydowskiej, tej, w której Izrael wychodził z Egiptu. Ta Pascha jest czytana podczas liturgii choćby Wielkiej Niedzieli, tak? Czyli w czasie Wigilii Paschalnej mamy opis. Ale ten opis zupełnie nie przystaje do rzeczywistości Jezusa. Dlaczego? Otóż w czasie liturgii paschalnej wszyscy byli kapłanami. Mamy tutaj kult rodzinny, gdzie rodzina brała baranka, piekła go w ogniu, jadła chleb zakwaszany, czekała na wyjście z Egiptu. Później jednak Izrael grzeszy, tworzy sobie bożka i Bóg w jakiś sposób wyciąga jedno pokolenie, aby zostało pokoleniem kapłańskim. To są ci, którzy temu bożku nie oddali cześć. Natomiast reszcie tego przywileju kapłańskiego nie udziela, a można powiedzieć wręcz odbiera. I od tej pory tylko kapłani mogą składać ofiary. Składali je najpierw w namiocie spotkania, czyli w takim namiocie, który przygotował Mojżesz. Ten namiot składał się z kilku części. Był część dla ludu, część dla kapłanów, gdzie był stół, świecznik, chleby pokładne, ofiary płynne, a także miejsce święte świętych, czyli następne pomieszczenie, w którym znajdowała się Arka Przymierza. Arka, w której w środku mieliśmy tablicę prawa, laskę Aarona oraz mannę po tym, jak już Izrael wyszedł z pustyni i wszedł do ziemi obiecanej. Następnie syn króla Dawida, czyli Salomon, buduje piękną świątynię, świątynię zdobioną złotą, wspaniałą, cudowną. Niestety ta świątynia wskutek grzechu Izraelitów zostaje zniszczona, a Arka przepada na zawsze. Gdy Izraelici wracają z niewoli babilońskiej, odbudowują świątynię, ale ta świątynia nie jest już tak piękna, jak była wcześniej. Jest, no można powiedzieć, nieładna, a ci, którzy pamiętają starą świątynię, płaczą. Tak mamy w Piśmie Świętym, takie tradycje nam zostawili Żydzi. To jest też w Słowie Bożym. A miejsce święte świętych jest puste. I to jest bardzo ważne, że to miejsce, w którym powinna stać Arka, najświętsza rzecz dla Izraelitów, jest wybrakowane. I o tym doskonale wiedzą Żydzi za czasów Jezusa Chrystusa. Jaki więc Żydzi spożywają Paschę? Otóż Wigilia Paschalna jest dość ciekawym świętem z punktu widzenia nawet, bym powiedział, takiego demograficznego. Otóż Żydzi muszą złożyć baranka, ale tak jak wspomniałem, nie ma możliwości, aby to już składali sami. Muszą baranka zabić kapłani. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że cały naród żydowski idzie do Jerozolimy. Jest to niesamowite, jeżeli sobie tak pomyślimy dzisiaj, nie wiem, choćby o naszej Częstochowie, tak? Czyli mamy Częstochowę, w której mieszka pewna część mieszkańców, natomiast no, w sierpień przychodzą te momenty świąt maryjnych i nagle tych mieszkańców praktycznie robi się dwa razy więcej. Coś podobnego przeżywali Izraelici w Jerozolimie. Mamy na przykład świadectwo Józefa Flawiusza, który pisze: otóż nadeszło właśnie święto zwane Paschą, w czasie której składa się ofiarę w godzinie 9, czyli około godziny 15 do 11, czyli tak mniej więcej do godziny 17. Koło każdej ofiary skupia się grupa licząca nie mniej niż 10 mężów, jednemu bowiem nie wolno ucztować, a częstokroć zbiera się ich i 20. Zwierząt ofiarnych zaś naliczono 255 600. Jeżeli wtedy przyjmiemy, że na każdą ofiarę przypadało 10 mężów, to otrzymamy 2 700 000. To jest cytat Józefa Flawiusza z Wojny Żydowskiej, Księga VI. W związku z tym, proszę Państwa, nawet jeżeli Flawiusz się pomylił w tych swoich wyliczeniach, to pokazuje ogrom. Ogrom tego, bym powiedział, wydarzenia. Każdy przychodzi z barankiem. Każda rodzina przybywa do Jerozolimy. Mamy tutaj o mężach, bo mężowie idą do świątyni, aby złożyć ofiarę. Natomiast kobiety, dzieci szykują się na ucztę paschalną. Wszyscy przychodzą do Jerozolimy. W związku z tym nie ma co się dziwić, że jest to pewne też wielkie wydarzenie logistyczne. Tak? I dość ciekawe mamy odkrycie archeologów. Oto okazuje się, że część z tych rodzin wynajmowała pomieszczenia w Jerozolimie, ale tych pomieszczeń była tylko pewna ograniczona ilość. Dlatego też mamy świadectwa archeologów mówiących o tych, że na dachach domów budowano jakby powiedzieć takie przybudówki. Tak? Mamy dach, jest ciepło, gorąco, ten dach jest płaski, na tym dachu stawia się rusztowanie, na którym prowizoryczny dach tak po prostu, gdyby, nie wiem, zaczął padać, co się rzadko zdarzało, ale zdarzało, czy też w ochronie przed wiatru, i na tym dachu spożywano Paschę. Może nam tutaj to rozjaśnić, ten opis, że uczniowie poszli do domu i na piętrze spożywano Paschę. Dzisiaj oczywiście, jak Państwo pojadą do Jerozolimy i pójdą w miejsce, w którym Jezus spożywał ostatnią wieczerzę, mamy piękną salę wybudowaną na pierwszym piętrze, natomiast jest to uczciwe, powiedzmy sobie, miejsce pewnie właściwe, jednakże sama sala powstała później, została zbudowana, z tego co pamiętam, przez Franciszkanów, no czyli w wiekach późniejszych. No i taki Jezus przychodzi też co roku na święto Paschy ze swoim ojcem. Oni tam tego baranka bez skazy składają, po czym spożywają wśród tłumu biesiadników. Gdy Jezus idzie na swoje ostatnie święto Paschy, robi się dokładnie to samo. Kapłan zabija zwierzę, bierze jego krew, odprawia święte czynności, po czym oddaje tego baranka. Dość ciekawy jest opis tego, jak baranek ma wyglądać. Otóż po śmierci baranka się krzyżuje. To jest dość interesujące, bo mało ludzi o tym wie. Baranek jest wbijany na pale oraz drugi, jakby powiedzieć, pręt jest wbijany poprzecznie po to, żeby cała krew spłynęła. Tak? W ten sposób baranki są krzyżowane. I to jest niesamowite, ponieważ wielu ludzi uważa, że stwierdzenie Jezusa, że idę do Jerozolimy po to, żeby wziąć krzyż i tak dalej, jest pewnym oszustwem ewangelistów. To znaczy ewangeliści wiedzieli, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, dlatego jakby powiedzieć, wsadzili te słowa o śmierci krzyżowej przed śmiercią krzyżową. Tak? Jako pewne, no niektórzy twierdzą nawet, że oszustwo. Tak? Że Jezus pewnie nie mógł w ten sposób powiedzieć, bo gdy myślał o tym, nawet jeżeli myślał o tym, że ma być barankiem, to pewnie myślał, że zostanie zabity w świątyni. Jednakże to spojrzenie troszeczkę nam przeczy temu argumentowi. Otóż Jezus Chrystus widział w swoim życiu baranki ukrzyżowane w świątyni. Dlatego krzyż nie był dla niego jakimś, powiedzieć, wymysłem, tylko on doskonale wiedział, że baranka się krzyżuje. To jest niesamowite, jak patrzymy na to w ten sposób. No i jak wygląda ta uczta dalej? Otóż istnieje pewien porządek uczty. Porządek z hebrajskiego seder, który nie został do końca spisany punkt po punkcie, jednakże rzeczywiście mamy dość obszerne opisy, jak taka Pascha ma wyglądać. Seder paschalny jest do dzisiaj. Tak, i wielu księży nawet, gdy zaczynają się święta wielkanocne, opowiada o Sederze Paschalnym, żeby pokazać pewną łączność między Starym i Nowym Przymierzem. Natomiast często niestety skupiamy się na obecnym Sederze Paschalnym, czyli jak on dzisiaj wygląda. On dzisiaj jest zupełnie inny z powodu tego, że nie ma świątyni. Natomiast mamy także informację o tym, jak Seder Paschalny wyglądał za czasów Jezusa. Ta uczta skupiała się wokół pieczonego mięsa baranka, ale także wokół innych rzeczy. Między innymi bardzo ważne są cztery kielichy wina. I mamy na przykład Misznę, w której czytamy: w Wigilię Paschalną około czasu ofiary przedwieczornej niechaj nikt nic nie je, aż się ściemni. Nawet biedny, który jest w Izraelu, niech nic nie je, aż siedząc przy stole. Nie wolno dać mniej niż cztery kielichy wina. I to jest dość ciekawe, ponieważ mamy pewien post przed spożyciem pokarmu. No, my mamy post eucharystyczny, jednakże Żydzi też pościli przed jedzeniem. Obrzędy wstępne rozpoczynają się od nalania i zmieszania pierwszego kielicha wina. Zmieszanie odnosi się do połączenia w kielichu wina z odrobiną wody. Co też jest dość ciekawe, bo proszę pamiętać, że dzisiaj kapłan, kiedy podchodzi do ołtarza, bierze wino i bierze krople wody. Tak? Mamy tutaj wino i wodę. Ów pierwszy kielich nosi miano kielicha uświęcenia, po hebrajsku kidusz. Kiedy pierwszy kielich był nalany i zmieszany, ojciec rozpoczynał posiłek od odnowienia uroczystego błogosławieństwa wina i dnia świątecznego. Jak podaje nam Miszna, w takiej zwyczajowej żydowskiej rodzinie, mówiono mniej więcej w ten sposób: błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże, Królu Wszechświata, który stworzyłeś owoc winnej latorośli. Kiedy to błogosławieństwo zostaje odmówione, wznoszone są na stół i stawiane przed ojcem rodziny rozmaite potrawy. Były przynajmniej cztery. Kilka placków niekwaszonego chleba, gorzkie zioła, miska z sosem, to jest tak zwany choreset, i pieczeń właśnie z baranka paschalnego. Miszna, czyli no, można powiedzieć dzieło żydowskie, określa ostatnią potrawę słowem ciało, tak? Ciało baranka paschalnego, czyli to z hebrajskiego słowo gut. Dość ciekawe, prawda? Po tym ojciec rodziny maczał gorzkich ziół w sosie i zjadał. Prawdopodobnie maczał też dla innych i im dawał do zjedzenia. Gorzkie żoła miały symbolizować właśnie niewolę. Następuje drugi kielich. Podczas kiedy pijemy drugi kielich wina, też mieszamy go z wodą, młodszy syn ma spytać dlaczego, tak? Dlaczego, czyli Hagada. I ten kielich się nazywa właśnie kielichem Hagady, czyli dlaczego ta noc jest inna niż wszystkie. I podczas tej nocy ojciec tłumaczy dzieciom, no ale także zgromadzonym, dlaczego spożywają tą paschę, zaczynając od tych słów: błądzący Aramejczyk był moim ojcem, tak? I on trafił do niewoli w Egiptu, i tak dalej, i tak dalej. To pytanie syna wiąże się bezpośrednio z piciem kielicha. A ojciec, tłumacząc tej historii, miał dokładnie cytować fragmenty Pisma Świętego. Można więc powiedzieć, że jest to pewna uczta, nie tylko taka zwykła, ale uczta Słowa Bożego. Tak? My też często mówimy o tym, że są dwa ołtarze. Ołtarz Słowa Bożego i ołtarz ten eucharystyczny podczas mszy świętej. Poza mówieniem o wyjściu, ojciec ma także wytłumaczyć znaczenie tych potraw. Gamalier mawiał tak: każdy, kto podczas Paschy nie powiedział trzech słów, nie wypełnił swojej powinności. Oto one: Pasach, maca i gorzkie zioła. Pasach, czyli przejście, ponieważ Bóg ominął domy ojców naszych w Egipcie. Maca, ponieważ nasi ojcowie zostali wyzwoleni z Egiptu. Gorzkie zioła, ponieważ Egipcjanie uczynili gorzkim życie naszych ojców w Egipcie. Czyli jakby powiedzieć, to było bezpośrednio wypełnieniem słów Pana o tej Wigilii Paschalnej. Należało chwalić Go za wielkie rzeczy, które uczynił. Miszna mówi tak: dlatego jesteśmy zobowiązani dziękować, wielbić, wychwalać, sławić, wywyższać, poważać, błogosławić, wynosić i chwalić Tego, który naszym ojcom i nam, to bardzo ważne, i nam uczynił wszystkie te cuda, wyprowadził nas z niewolnictwa do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do wielkiego światła, z niewoli do wyzwolenia. Dlatego mówimy przed Nim swoje Alleluja. W odpowiedzi na tą proklamację wszyscy uczestnicy mieli właśnie dziękować. Aby wyrazić tego ducha wdzięczności, śpiewano psalmy od 113 do 114, które wysławiają Pana i Jego dobroć. No nie będę tutaj przytaczał tych psalmów, wiadomo, ponieważ nie byłoby to możliwe i nie mamy na to zbytnio czasu. Następnie następuje trzeci kielich. Wtedy właśnie spożywa się posiłek. Mieszano trzeci kielich z wina i oznaczało to początek właściwej wieczerzy, kiedy nareszcie miano spożyć baranka paschalnego z niekwaszonym chlebem. Mamy tutaj bardzo mało opisów, jak to dokładnie wyglądało. Po prostu wiemy, że spożywano ten posiłek. Oczywiście też odmawiano błogosławieństwa. Miszta mówi: błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże, który wydobyłeś chleb z ziemi. Potem posiłek zaczyna się od podania każdemu małego kawałka chleba umoczonego w misie. Ten kes miszta nazywa zakąską. I to mógłby być ten kawałek, który Jezus umoczył dla Judasza w misie, tak? I podał mu, zanim ten opuścił ostatnią wieczerzę. Po zakończeniu posiłku ojciec wypowiada jeszcze błogosławieństwo nad trzecim kielichem wina. Ten trzeci kielich właśnie jest zwany kielichem błogosławieństwa, czyli beracha. I wypicie go kończy trzeci etap i następuje, jakby powiedzieć, obrzęd końcowy, czyli etap czwartego kielicha, gdzie najpierw śpiewa się pozostałe psalmy, te wychwalające Boga, czyli psalmy od 115 do 118, które są zwane razem z tymi poprzednimi psalmami, psalmami wielkiego hallelu, czyli wielkiej radości. Tak? W ogóle jak się czyta te psalmy, to można sobie wyobrazić radość tego, jak to mogło nastawiać Jezusa do złożenia swojej ofiary. No, czytamy tam choćby: cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Drogocenne jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli, o Panie, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy, Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę dziękczynną i wezwę imienia Pańskiego. Psalm 116, prawda? Nie będę innych cytował, bo nie ma na to czasu. Jednakże widzimy, że to było to, co mogło nastrajać Jezusa do złożenia w ofierze z samego siebie. Po odśpiewaniu 118 psalmu wypijano czwarty kielich wina. Jak twierdzi Miszna, między trzecim i czwartym kielichem wina nie można było pić żadnego innego wina. To jest dość ciekawe. Czwarty kielich był zwany kielichem chwały, po hebrajsku właśnie hallel. Wraz z wypiciem uczta dobiegała końca. No i mamy tutaj pewien porządek, ale jak wyglądało to za czasów Jezusa i dlaczego zostawił nam siebie w postaci chleba i wina? To jest dość ważne pytanie. Czym się różniła Pascha Jezusa Chrystusa od tej typowej Paschy, którą przeżywali Żydzi? Po pierwsze, była w innym trochę gronie. To nie było grono rodzinne, to był On i Jego apostołowie. To jest bardzo ważne, żeby to zauważyć. Ewangeliści zostawiają nam informacje o dwóch kielichach. Jeden, nad którym Jezus odmawia błogosławieństwo, i drugi, który nazywa nowym przymierzem we krwi swojej. Który kielich jest którym? Tak? No ja oczywiście nie jestem tutaj, jakby powiedzieć, specjalistą. Opieram się na badaniach. O kielichu, który Jezus utożsamił ze swoją krwią, Łukasz mówi, że to był kielich po wieczerzy, więc można, i większość badaczy tak twierdzi, że to się odnosi właśnie do trzeciego kielicha, tak? Czyli do kielicha błogosławieństwa, który wypijany był po skończeniu Paschy. Potwierdza tą instytucję święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, który był napisany około 50 roku naszej ery. W liście ten Paweł mówi tak: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Tak? Otóż jeżeli Jezus rzeczywiście utożsamiał ze swoją krwią trzeci kielich paschalnej wieczerzy, to poprzez ten kielich, który wspominał Łukasz, był najprawdopodobniej drugim kielichem, ten, który błogosławił, bo Łukasz mówi o dwóch kielichach. O pierwszym nie wspomina. Należy też pamiętać, że Jezus chciał być, i taką miał misję, że chciał być nowym Mesjaszem. Według tego, czego oczekiwali Żydzi, to proszę pamiętać, my mówimy o tym, że Żydzi oczekiwali króla, tak, który wypędzi Rzymian i tak dalej, ale to nie była pełnia tego, co oczekiwali Żydzi. Według dzisiejszych źródeł historycznych widać, że Żydzi czekali także na nowego Mojżesza. Mesjasz, czyli namaszczony, bo to dokładnie znaczy jego imię, miał być nowym Mojżeszem, tym, który wprowadzi kult nowy, który doprowadzi do wyjścia nowego, który zbuduje nową świątynię, który też da mannę z nieba. I proszę pamiętać, że Jezus, gdy rozmnażał chleb, między innymi na pustyni, to go Żydzi pytali: Mojżesz dał nam mannę z nieba, co nam Ty dasz? Czyli widać te tropy, tak? Że Jezus szykował się do tego, że da mannę z nieba, nowy chleb, który był chlebem cudownym, który był cudem, można powiedzieć, bo manna była pewnym cudem na pustyni. Jezus mówi: ja wam dam nowy chleb. I mówi wtedy o spożyciu swojej ciała i krwi, a apostołowie mówią: ciężka to mowa, któż ją zrozumie? I wtedy Jezus ich pyta: a wy odejdziecie? A oni mówią: nie, ty masz słowa życia wiecznego. To oczywiście dzieje się mniej więcej rok przed Paschą, tak mniej więcej podają bibliści. Jest to niezwykle, ponieważ Jezus wiedział, że będzie Mesjaszem, czyli jak nowy Mojżesz da pewien pokarm tak? Pokarm lepszy niż dał Mojżesz, a Mojżesz dał pokarm bardzo święty, ponieważ dał mannę z nieba. Oczywiście Bóg dał, ale Żydzi mówią, że to Mojżesz im dał, tak? Ponieważ oni Mojżesza stawiają jako taki wzór wiary, świętości, świętego męża Bożego. No i Jezus zostawia nam siebie w chlebie i winie. Ktoś powie, dlaczego w chlebie i winie, a nie w baranku? Przecież to może powinien być baranek, skoro sam siebie miał za baranka paschalnego, który miał zginąć. Dość ciekawe, ponieważ my często zapominamy o tradycji żydowskiej. Otóż w pomieszczeniu, gdzie mogli wchodzić tylko kapłani do świątyni, jak mówię, było pomieszczenie święte świętych, ale przed tym pomieszczeniem było pomieszczenie obecności, w którym stał świecznik, złoty stół, a na tym złotym stole, jak czytamy w Piśmie Świętym, były chleby, one symbolizowały pokolenia Izraela, oraz ofiara płynna, czyli wino. I to nie było byle co. Te chleby przeżywały pewną rodzaju konsekrację. Kiedy kładzone były na stole, były już święte, tak? Wcześniej leżały na marmurze, potem mogły leżeć już tylko na złocie. Raz w tygodniu kapłani spożywali te chleby. Oczywiście mamy też przykłady choćby w Talmudzie czy w Misznie mówiące o tym, że był to chleb niezwykle mocno sycący. Kapłan jak spożył tylko kawałek takiego chleba, to były takie cuda, można powiedzieć, tego chleba. Nie musiał nic jeść więcej, był najedzony przez cały dzień, miał pewną obfitość w sobie. Ale to są takie dodatki, które warto pamiętać. Natomiast co warto pamiętać najważniejszego? Otóż, proszę Państwa, Żydzi mieli obowiązek stanąć przed Bogiem raz w roku. I gdy my to słyszymy, to myślimy, że chodziło o to, żeby Żydzi poszli na pielgrzymkę i zjawili się w Jerozolimie. Ale Żydzi nie mieli takiej wiary. Żydzi mieli wiarę niezwykle, niezwykle konkretną. I obowiązek raz w roku pojawienia się przed Bogiem był sprawowany w świątyni w sposób bardzo konkretny. Otóż kiedy Żydzi przychodzili do świątyni, kapłani, było takie święto, gdzie kapłani wynosili ten stół ofiarny, podnosili go z tymi chlebami i z kielichem, w którym było wino, i krzyczeli do całego ludu: oto chleb obecności, oto oblicze Boga dla was, wasza radość. A Izraelici oddawali hołd temu chlebu, bo w tym chlebie widzieli Boga. Dlatego nazywa się to chlebem obecności. W tym chlebie był obecny Bóg. Dla nich to nie był symbol. Dla nich to była realna obecność Boga w tym chlebie, przed którą oni mieli się pokazać, aby spełnić obowiązek stawienia się przed Bogiem. Bo tym często zapominamy i myślimy, że nasze spojrzenie na chleb eucharystyczny jest pewnym nowum. A można powiedzieć dzisiaj, że Jezus, który był pobożnym żydowskim dzieckiem, chodzącym z pobożnym ojcem, którym na pewno był święty Józef, do świątyni raz w roku, by spojrzeć na miłość Boga do nich, na oblicze Boga, i patrzył na chleb i na ten kielich z winem. Ofiara płynna. To czy nie wydaje nam się, że dla Jezusa naturalnym było to, że swoją obecność ma zostawić w takim samym dokładnie punkcie, w taki sam sposób, jak jego ojciec zostawił swoją obecność w świątyni? To jest niesamowite. Proszę Państwa, to nie było coś nowego. To było wręcz czytanie całej historii żydowskiej, czytanie całego testamentu, który zostawił mu ojciec. Jezus był największym spośród ludzi, jednocześnie był Bogiem. On po prostu rozumiał to, co Bóg robił z narodem izraelskim przez wieki. Oni tego nie rozumieli. Bardzo ciekawe jest stwierdzenie, czy Jezus zakończył Paschę. Otóż, proszę Państwa, według badań wynika, że Jezus nie zakończył Paschy. Nawet można powiedzieć, że złożył przysięgę, następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do dnia, kiedy pić go będę z wami w królestwie Ojca mojego. I potem po odśpiewaniu hymnu wyszli na stronę Góry Oliwnej. W innym miejscu u Mateusza pisze: to jest krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do dnia, kiedy pić go będę w Królestwie Bożym. O co chodzi? W obu tych opisach uderzają dwie rzeczy. Po pierwsze, Jezus mówi, że nie będzie już pił z owocu winnego krzewu, aż do nadejścia Królestwa Bożego. jednak pojawia się pewien problem. Każdy żyjący w pierwszym wieku Żyd musiał wiedzieć, że w tym miejscu uczty paschalnej po zakończeniu, po odśpiewaniu psalmów jest jeszcze jeden kielich. Kielich, który ma wszystko zakończyć. Kielich, który ma dopełnić Wigilii Paschalnej, który jest niezbędny. Tymczasem Jezus go nie spożywa. Czwarty kielich nie został wypity, jak uczyniono zazwyczaj. Ale, jakby powiedzieć, przeciąga tą ceremonię. Odłożony jest w czasie, gdy królestwo zostanie wypełnione. Jeżeli zobaczymy, to Jezusowi proponowano w czasie Jego drogi krzyżowej, w czasie tej śmierci, wino. Tak, żeby Mu ukoić ból, ukoić zmysły. On odmawia. On odmawia. Proszę pamiętać, nazywa się to kielich chwały. Kielich chwały, czyli kielich hallelów. O grójcu Jezus mówi: Boże, niech ten kielich ode mnie odejdzie. My mówimy kielich goryczy, kielich cierpienia, tak? Wyobrażamy sobie ten kielich w różny sposób naszej pobożności. To nie jest złe. Ale można powiedzieć, że Jezus modli się, żeby Bóg mu zabrał kielich ostatni. Kielich, który zakończy Paschę. A Pascha musi się odbyć wtedy i jest dopiero dopełniona, kiedy baranek zostaje zabity. I proszę zwrócić uwagę, że absolutnie ewangeliści nie zostawiają nam żadnej informacji o tym, że Jezus spożywał baranka paschalnego w czasie Wigilii Paschalnej. Wręcz przeciwnie, mamy doskonały opis, że Jezus, tak jak baranek paschalny, zostaje przez kapłanów zabity, wprawdzie nie ich rękami, ale to oni wydają ten wyrok, kapłani, którzy jako jedyni mogli złożyć ofiarę Bogu przyjemną, po czym zostaje ukrzyżowany jak baranek paschalny. I dopiero wtedy, kiedy jest na krzyżu, mówi: pragnę. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzierali pomiędzy siebie jego szaty, rzucając o nie losy i siedząc tam pilnowali go. Taki opis daje nam Mateusz. Tam dawano mu wino zaprawione minną, lecz on nie przyjął. Dlaczego? Był taki żydowski zwyczaj. Talmud babiloński pisze, kiedy prowadzono kogoś na stracenie, dają mu kielich wina zaprawione odrobiną kadzidła, aby otępić jego zmysły. Jak powiedziano, daj mu cytrunek temu, kto ma zginąć, i wino zgnębionemu na duchu. Z Księgi Przysłów. Powiadano także, iż szlachetne niewiasty z Jerozolimy ofiarowały i przynosiły ten napój. Więc był zwyczaj skazańcowi dawać napój, żeby odetchnął. Jezus tego napoju nie przyjmuje. Kiedy jednak przyjmuje, potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało. Aby się wypełniło, pismo rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne kwaśnego wina. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną winem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował wina, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus zakończył Wigilię Paschalną na krzyżu. Tam wypił czwarty kielich, kielich hallelu. I tam dokonał wszystkiego, co miał dokonać. Jeżeli spojrzymy na Paschę Jezusa Chrystusa z punktu widzenia żydowskiej tradycji, w której Jezus Chrystus wzrastał, w której Jezus Chrystus żył, którą Jezus Chrystus oddychał, to naprawdę pytania, czy mamy stać, czy klękać na Eucharystii, czy komu nie mamy przyjmować na rękę, czy do ust, są dla mnie pytaniami drugorzędnymi. Trzeba spojrzeć na to, że Jezus oddał swoje życie za nas. Był nowym barankiem, który zostawił nam chleb swojego oblicza i obecności, wino swojej obecności, po to, żebyśmy jak Izraelici z manną na pustyni mieli pokarm na życie codzienne, aby dojść do życia wiecznego. Aby jako nowy Mojżesz był pełnym Mesjaszem, który zrobił wyjście ze śmierci do życia. Coś więcej niż wyjście z jednego kraju do drugiego. Tak najprawdopodobniej wyglądało to, co Jezus dokonał w dniach swojej męki. Bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że to było dla Państwa też wspaniałe doświadczenie, słuchanie tego, co Wam mówiłem. Dla mnie badanie tych rzeczy to jest wspaniała przygoda. Do usłyszenia.